Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest piątek, 17 kwietnia 2009. W kabinie studia nad przebiegiem audycji żuwają Grażyna Chmluska i nasz realizator-holon. Po dzienniku, w którym udział weźmie Anna Bernhardt, usłyszą Państwo przegląd prasy Katarzyny Zawickiej i Piotra Błyńskiego, felieton filmowy Anny Rzeczyckiej, kronikę ekonomiczną Piotra Błyńskiego, magazyn Piotra Rosuchowicza z cyklu Eureka, felieton Stefana Rigiera z cyklu Postscriptum i audycję Polskiego Radia dla Zagranicy Mija Tydzień. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Wczorajsza publikacja dziennika Libération, który ujawnił pogardliwe wypowiedzi prezydenta Sarkozy'ego na temat władz umysłowych swoich kolegów, wzbudziła oburzenie prasy światowej. Szczególnie dotknięty jest premier Hiszpanii José Luis Zapatero, któremu Sarkozy odmówił przesadnej inteligencji. Hiszpański dziennik ABC mówi o kompleksie wyższości francuskiego prezydenta. Mowa oczywiście o kryteriach psychologicznych. Brytyjski lewicowy The Guardian odsyła mu jego własne epitety głupi i niedojrzały, a konserwatywny The Times pisze, że Sarkozy'ego irytuje popularność Baracka Obamy, który pomimo braku doświadczenia odebrał mu pozycję zbawiciela świata. Prasa włoska kpi z gafy francuskiego prezydenta. Pałac Elizejski zdementował oficjalnie te wypowiedzi cytowane przez Libération, którym przeczą również świadkowie, pisze AFP. Madrytu to jednak nie uspokoiło, a New York Times podkreśla przewrotnie, że dementi nie objęło słów dotyczących Obamy i jego braku doświadczenia. Mówi Paryż RFI. Kuba gotowa jest rozmawiać o wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, także o więźniach politycznych, prawach człowieka i wolności prasy, powiedział Raul Castro w Wenezueli na spotkaniu z przywódcami tamtejszej lewicy. Odbyło się ono z okazji rocznicy nieudanej inwazji na Kubę w Zatoce Świń w roku 1961. Castro podkreślił jednak, że musi to być rozmowa jak równy z równym, bez prób godzenia w suwerenność Kuby. Reuters przypomina, że więźniów politycznych jest na Kubie około 200, tak się przynajmniej ocenia. Wypowiedź ta stanowi reakcję na zniesienie przez prezydenta Obamy restrykcji dotyczących imigrantów kubańskich w Stanach Zjednoczonych, podróży na Kubę, przepływu pieniędzy oraz inwestycji w dziedzinie telekomunikacji. Kwestia ta stanie na porządku dziennym szczytu obu Ameryk w Trinidad i Tobago, gdzie Obama udał się w dniu dzisiejszym. Szef dyplomacji argentyńskiej Jorge Tajana przypomniał, że Ameryka Łacińska domaga się od Stanów Zjednoczonych zniesienia embarga wobec Kuby. Mówi Paryż RFI. Moskwa nie wyklucza możliwości wystosowania międzynarodowego nakazu aresztowania przeciwko Jean-Michelowi André, ojcu małej Elizy. Władze węgierskie zwróciły mu, jak wiadomo, córeczkę parę dni temu po schwytaniu matki porywaczki. Rosja uważa, że w roku ubiegłym ojciec porwał córkę na jej terytorium i wywiózł ją nielegalnie do Francji. Szef dyplomacji francuskiej Bernard Kouchner poinformował, że w Moskwie znajduje się francuska grupa ekspertów z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w celu spadania sporów tego typu między Paryżem a Moskwą. Kouchner podkreślił, że Rosja nie jest sygnatariuszką konwencji haskiej o nielegalnym przewozie dzieci przez granicę i że nie ma też dwustronnego układu w tej sprawie. Między Francją a Rosją jest 12 takich przypadków, przy czym żaden nie jest równie palący dzisiaj jak sprawa małej Elizy. Szef dyplomacji czeskiej Karel Schwarzenberg poinformował, że prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka został zaproszony do Pragi na szczyt unijny w kwestii poprawy stosunków z Rosją. Odbędzie się on 7 maja. Schwarzenberg oświadczył, że zaproszenie skierowane jest do Białorusi jako kraju, a nie do samego Łukaszenki, który sam zdecyduje, na jakim szczeblu Mińsk weźmie udział w konferencji. Partnerstwo Wschodnie, czyli poprawa stosunków Unii z 6 byłymi europejskimi republikami sowieckimi, to jeden z priorytetów prezydencji czeskiej. Zaproszenie interpretuje się jako wyraz uznania wobec stanowczości Łukaszenki, który odmawia po dziś dzień uznania separatystycznych republik oderwanych przez Rosję od Gruzji. Jak pisze agencja France Presse, Moskwa przywitała z oburzeniem te naciski europejskie, jak to określiła. Z równym oburzeniem prezydent Miedwiediew skomentował potwierdzenie manewrów NATO na terenie Gruzji w czerwcu. Szef państwa rosyjskiego określił tę decyzję jako błędną, niebezpieczną i szkodliwą dla stosunków paktu z Rosją i zagroził podjęciem takich lub innych decyzji w razie konieczności. W dniu wczorajszym Moskwa zażądała anulowania tych ćwiczeń. Miedwiediew bardzo ostro skrytykował również manifestantów mołdawskich, mówiąc, że ich antykonstytucyjne wystąpienia są nie do przyjęcia. AFP pisze, że gruziński prezydent Michail Saakaszwili wyszedł obronną ręką z nowego kryzysu, nie ulegając naciskowi manifestantów domagających się jego dymisji i nowych wyborów. Agencja uważa tę falę manifestacji za najpoważniejsze wyzwanie wobec jego autorytetu od czasu wojny z Rosją. Przy czym wojna ta właśnie stanowi jeden z argumentów opozycji. Pierwszego dnia zebrała ona 60 tysięcy ludzi, ale nie utrzymała tej mobilizacji na dłuższą metę. Obecnie zaś demonstracje ograniczają się do 2000 uczestników. Zdaniem obserwatorów opozycja postawiła sobie zbyt ambitne cele, których nie zdołała osiągnąć. Ponadto zaś liczyła na gwałtowną reakcję władz na wzór manifestacji sprzed półtora roku. Tymczasem jednak Saakaszwili pojął ową lekcję, mówi jeden z komentatorów, i zachował zimną krew.
Spamy, czyli niepożądane przesyłki elektroniczne, nie tylko zanieczyszczają wirtualną przestrzeń, ale tę prawdziwą również. Według przeprowadzonych ostatnio badań, rocznie z powodu tych listów elektronicznych do atmosfery wydalana jest taka sama ilość dwutlenku węgla, ile wydziela tego gazu 3 100 000 samochodów. Do stworzenia, wysłania, odebrania, przeczytania i odłożenia 62 miliardów spamów krążących w sieci w 2008 roku zużyto 33 miliardy kilowatogodzin. Do przeglądania i wyłapywania niechcianych przesyłek przez specjalne filtry potrzebna jest również energia, więc najlepiej byłoby ten problem zaatakować u źródła, podkreślają autorzy raportu, dając przykład firmy hostingowej Mapcolo, której zamknięcie w ubiegłym roku pozwoliło z dnia na dzień zmniejszyć ilość spamów o 70%. Firma Mapcolo była przystanią dla cyberprzestępców. Jej zamknięcie uważane było za początek zdecydowanej walki z niezbyt legalnymi procedurami w wirtualnej przestrzeni. Kolejnym etapem, tym razem w Szwecji, jest skazanie na kary więzienia i grzywny 4 osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie stron The Pirate Bay, gdzie można ściągać sobie muzykę bez płacenia praw autorskich jej twórcom. Producenci, którzy złożyli pozew do sądu, domagają się odszkodowania w wysokości 117 milionów koron szwedzkich. Spokojnie, nic się nie zmieniło w The Pirate Bay, zapewnili skazani w pierwszej instancji, informując, że odwołają się od wyroku. Jak we wszystkich dobrych filmach, bohaterowie przegrywają na początku, by triumfować na końcu. To jedyna rzecz, której nas nauczył Hollywood, skomentowali bohaterowie najgłośniejszej teraz na świecie afery wirtualnej przestrzeni. Międzynarodowa Federacja Przemysłu Nagraniowego jest zadowolona z decyzji sądu w Sztokholmie, zwolennicy natomiast pełnej wolności w internecie mniej.
Prasę czytali dzisiaj dla Państwa Katarzyna Zawicka i Piotr Błoński.
Dzisiejsza prasa francuska sporo miejsca poświęca wizycie Obamy w Ameryce Łacińskiej, oficjalnemu zakończeniu wojny, czy jak chcą Rosjanie, operacji antyterrorystycznych w Czeczenii, kryzysowi gospodarczemu i różnym jego aspektom. Libération swoją pierwszą stronę poświęca tym przedsiębiorstwom, które opierają się kryzysowi, a dalej znajdujemy 7 sposobów na to, żeby kryzysowi nie ulec. Można wprowadzać innowacje, wykorzystać trudności na swoją korzyść, obniżyć ceny, starać się znaleźć na marginesie kryzysu, w razie potrzeby tworząc swój własny model funkcjonowania, można postawić na ekologię, czyli trwały rozwój, zmienić formy sprzedaży na korzyść ryczałtu i wreszcie zachować wszystkie swoje wartości, stawiając na jak najwyższą jakość towarów i usług. Katolickie La Croix, korzystając z wczorajszej wizyty prezydenta Obamy w Meksyku, skupia swą uwagę na walce z handlem narkotykami. Le Figaro natomiast analizuje mapę Francji z zaznaczonymi na niej departamentami, w których panuje największe zagrożenie dla uczciwych obywateli. Pozostaje nam jeszcze wspomnieć o sportowym L'Équipe, które oczywiście opłakuje wczorajszą porażkę PSG i odpadnięcie drużyny z walk o puchar UEFA. Ekonomiczne Les Echos aż całą stronę poświęcają problemom, z jakimi boryka się Radio France Internationale. Masowe redukcje etatów, strajki i manifestacje to dzisiaj nieodłączne elementy życia we Francji. Wiele przedsiębiorstw przez to przechodzi. W niektórych przypadkach nabiera to jednak szczególnego wymiaru i tak jest właśnie w przypadku RFI. Od lat już kolejne dyrekcje zapowiadały reformę, od lat nic się konkretnego nie działo. Kolejne raporty lądowały w szufladach ministrów i tam w cichości jakości ducha dokonywały żywota. Wszystkie one były niekorzystne dla RFI, jednak nie ze względu na pracę dziennikarską, ale na brak jasnej strategii ze strony władz. Źródeł tego problemu należy się doszukiwać w dwoistości opiekunów sieci. Z jednej strony podlega ona Ministerstwu Kultury, z drugiej Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Niestety stare powiedzenie, co za dużo, to niezdrowo, w tym przypadku znowu się sprawdziło. Podwójna opieka stała się paraliżującą wszelkie ruchy kulą u nogi. Kolejni dyrektorzy mieli za zadanie tak kierować tym przedsiębiorstwem, żeby unikać wszelkich burz. RFI zawsze stwarzało problemy, czytamy w Lezeco. Nie było rządzone wraz ze związkami zawodowymi, tylko przez związki zawodowe. Stąd liczne strajki i niemożność wprowadzenia najmniejszych zmian. Tu nasuwa mi się taka refleksja. W ciągu ostatniego dziesięciolecia, zanim ogłoszono redukcję 1/5 etatów, miało miejsce tyle strajków, że dałoby się je policzyć na palcach jednej ręki, no najwyżej obu rąk. I to ma być firma rządzona przez związki zawodowe? To co powiedzieć na przykład o francuskiej komunikacji miejskiej, gdzie strajki są niemalże raz na miesiąc? Goryczy tej reformy dodaje fakt, że RFI to jedyne z mediów francuskich nadających dla zagranicy, które zostaje nią dotknięte. TV5 i France 24, której notabene prezesem jest obecny prezes RFI Alain de Pouzillac, mogą się spodziewać raczej rozwoju. Prezes zapewnia, że po reformie RFI dopiero odżyje, że trochę powoli, powoli i przestanie, a potem to dopiero będzie pięknie. Pracownicy RFI mają co do tego poważne wątpliwości. RFI jest obecnie radiem, które w niektórych regionach cieszy się ogromnym powodzeniem. W Afryce jest to jedyna rozgłośnia, której miejscowa ludność może ufać, a jej dziennikarze są na czarnym lądzie prawdziwymi gwiazdorami. Z jej korespondentami liczą się nawet władze, chociaż czasami nie w taki sposób, w jaki można by sobie tego życzyć. Nie jeden z nich znalazł się w więzieniu za słowa, które nie spodobały się miejscowym kacykom. Artykuł w Lezeco kończy się analizą przyczyn, dla których pracownicy RFI nie pokochali swoich nowych szefów, Alaina de Pouzillaca i Christine Ockrent. Bo ten pierwszy przyszedł z sektora prywatnego, a RFI jest przywiązane do sektora publicznego, bo lansuje politykę współzawodnictwa i wypowiedział wojnę, jak to nazwał, kulturze deficytu. Jeśli chodzi o Christine Ockrent, to autor artykułu podkreśla przede wszystkim fakt, że jest ona żoną, nieślubną, ale jednak żoną francuskiego ministra spraw zagranicznych Bernarda Kouchnera. A czy kto to widział, żeby żona ministra stała na czele, nawet jako zastępca jednej z największych rozgłośni radiowych? To tak jakby żona jakiegoś ministra brytyjskiego została szefem BBC. Ja myślę, a przypuszczam, że podziela to większość, jeśli nie wszyscy, pracowników RFI, że nowa dyrekcja nie cieszy się sympatią, bo nie słucha żadnych argumentów, bo nigdy nie było żadnej rozmowy na temat, czy można jednak te skazane na ścięcie redakcje obronić, czy jednak nie warto dla obopólnego dobra ich zachować. Związki zawodowe, czytamy w zakończeniu artykułu, wydały dyrekcji wojnę podjazdową. Nie stawiają się na negocjacje. Pozwały dyrekcję do sądu, żeby zmusić ją do zaniechania planów redukcji etatów, wypominają szefom ich zarobki. Reforma zapowiadała się na trudną i taką też jest.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Rakieta wystrzelona 5 kwietnia przez Koreę Północną była najlepszą i zarazem najgorszą rzeczą, która mogła się przytrafić Barackowi Obamie, pisze w Le Monde Laurent Zekini. Ukazała ona trafność jego propozycji światowego rozbrojenia nuklearnego, podkreślając jednocześnie, jak nadzieja na osiągnięcie tego celu może wydawać się próżna. A przy okazji ujawniła ona nieskuteczność amerykańskiej strategii kija i marchewki. Iran, którego program nuklearny jest nadal wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej, przyglądał się temu z wielkim zainteresowaniem. Jeśli nawet Waszyngton zdoła nakłonić Moskwę do znaczącej redukcji swego arsenału nuklearnego, a potem do porównywalnego wysiłku nakłonić inne mocarstwa jak Chiny, Wielką Brytanię i Francję i wreszcie państwa nuklearne de facto jak Indie, Pakistan i Izrael, zawsze pozostanie na planecie kilka państw bandyckich, głuchych na racjonalne argumenty Baracka Obamy. W niczym to nie zmienia faktu, że jego praskie przemówienie było odważne i wizjonerskie, że poruszyło w posadach wygodny status quo, w którym rozsiedli się członkowie stali Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zasługiwało w każdym razie na lepszy los niż na reakcję francuskiego koguta, piejącego z przekąsem, że sam wpadł na to wcześniej.
Odważne, utopijne i pełne pytań bez odpowiedzi. Bo czy świat bez broni nuklearnej będzie bezpieczniejszy przy nieuchronnym wyścigu zbrojeń konwencjonalnych? Wszak w pierwszej połowie XX wieku powszechna planetarna rzeź nie była wynikiem użycia broni nuklearnej. Skądinąd nieufność partnerów USA można tłumaczyć obawą o miażdżącą ich przewagę w broni konwencjonalnej. Realistyczni konserwatyści stoją na stanowisku, że broń nuklearna przyczyniła się do stabilności świata. Równowaga terroru nuklearnego oparta o pewność całkowitego wzajemnego zniszczenia w razie konfliktu całkiem nieźle funkcjonowała przez 60 lat. Ale to przekonanie dożyło prawdopodobnie swojego kresu. Rozwój cywilnego przemysłu nuklearnego, według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej za 20 lat będzie o 60% więcej reaktorów nuklearnych, zwiększa niebezpieczeństwo wykorzystania go do celów militarnych, nawet jeśli technologia produkcji bomby jest znacznie trudniejsza. Ale kilka krajów tak właśnie uzyskało broń nuklearną. Jeśli do ich listy dołączy Iran, w kolejce ustawią się następne i traktat o nierozprzestrzenianiu stanie się martwą literą. Dlatego Obama apeluje o wzmocnienie tego traktatu i zaopatrzenie go w większe środki i uprawnienia. A to może z kolei uderzać w interesy handlowe krajów produkujących paliwo nuklearne. Czy wizja Obamy jest realistyczna? Zapewne nie jest. Rosja odpowiedziała na jego propozycję przychylnie, ale równocześnie ogłosiła zamiar modernizacji swych sił strategicznych. No cóż, z atrybutów wielkiego mocarstwa Rosji zostaje tylko bomba, to też niechętnie się jej pozbędzie. Chiny cierpliwie i systematycznie zmierzają do strategicznej równowagi ze Stanami Zjednoczonymi i Indiami. Izrael daleki jest od troski o rozbrojenie. Broń nuklearną uważa on za swoją polisę ubezpieczeniową. A Francja, czyż zrezygnuje ona ze swego arsenału nuklearnego, któremu zawdzięcza swe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa? Apel Obamy można by więc uznać za mrzonkę, ale wbrew sceptykom moment jest dobrze wybrany. Wobec bezkarności Korei Północnej i Iranu oraz pakistańskiego przemytu nuklearnego rozbrojenie wydaje się pilne, a utopia pożądana.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Nauczyciele języków obcych z całej Europy przyjechali do Tallina na dwudniową konferencję zorganizowaną pod patronatem Komisji Europejskiej. Debatują oni, jak usprawnić nauczanie języków, a konferencji tej towarzyszy wystawa prezentująca 50 nowatorskich projektów, które otrzymały europejskie wyróżnienia. Fiorella Perotto z Komisji Europejskiej, zajmująca się polityką wielojęzyczności, podkreśla różnice, jakie panują w krajach europejskich pod względem znajomości języków obcych. Różnice są spore, gdyż potrzeby i praktyki w poszczególnych państwach europejskich są odmienne. Różne są też tradycje nauczania języków. W wielu małych państwach języki obce zajmują bardzo ważne miejsce w kształceniu, gdyż ich znajomość jest decydująca dla ekonomii tych państw i niezbędna w kontaktach z sąsiadami. W dużych państwach natomiast języki obce są mniej ważne, mniej potrzebne i w konsekwencji nauczane w mniejszym stopniu. Lecz na poziomie Unii Europejskiej przywódcy wszystkich państw wyznaczyli wspólny cel, aby każdy Europejczyk znał dwa języki obce prócz swego języka macierzystego. Obywatele Unii Europejskiej posługują się 23 językami urzędowymi, a ponad 60 innych jest powszechnie używanych. Według najnowszych badań Eurobarometru połowa mieszkańców Unii Europejskiej uważa, że jest w stanie dogadać się w przynajmniej jednym języku obcym. Odsetek ten różni się w zależności od kraju i grupy społecznej. Wprawdzie aż 99% Luksemburczyków, 93% Łotyszy i Maltańczyków oraz 90% Litwinów zna przynajmniej jeden język obcy, jednak znacząca większość Węgrów, 71%, Brytyjczyków, 70%, Hiszpanów, Włochów i Portugalczyków po 64% zna tylko swój język ojczysty. Języki obce znają częściej mężczyźni, młodzież i mieszkańcy miast. Gorzej wypadają kobiety, osoby starsze i mieszkańcy wsi. W jaki sposób najbardziej skutecznie można nauczyć języków obcych? Zebrani w Tallinie nauczyciele wymieniają doświadczenia, debatują nad nowymi metodami i nad nowym podejściem do tego tematu. Fiorella Perotto precyzuje, na czym polega innowacja w tej dziedzinie.
Innowacja polega na tym, że w centrum procesu kształcenia postawiony powinien być teraz uczący się. Stąd też pewne nowe metody prezentowane właśnie na konferencji w Tallinie są jakby tworzone na specjalne zamówienie. Uwzględniają bowiem potrzeby osób uczących się języków obcych. Nauczanie dorosłych osób, dla których znajomość języków obcych jest koniecznością zawodową, jest odmienne od nauczania dzieci, które poznają języki bawiąc się i dla których ta znajomość jest sposobem otwarcia się na świat. Wdrażanie nowych metod kształcenia polega przede wszystkim na ich adaptacji do potrzeb i możliwości uczniów. Bierze się również pod uwagę środowisko kulturowe uczących się. Innowacja polega również na tym, że znajomość języków obcych przedstawiana jest nie jako cel sam w sobie, lecz jako narzędzie niezbędne nie tylko w pracy, lecz również do kontaktów ze światem, do poznawania innych kultur. Dlatego też nauczanie języków jest coraz częściej połączone z nauczaniem innych dziedzin, a także włączone do wielu aspektów życia codziennego.
Przypomnijmy tylko, że 26 września ogłoszony Europejskim Dniem Języków jest dobrą okazją do świętowania różnorodności językowej postrzeganej jako pomost łączący kultury.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Coś, co naprawdę mnie przeraża, to nie ocieplanie się klimatu, kryzys gospodarczy, fanatyzm islamski lub teatrzyk zielonej kaczki, lecz bezmiar naukowej ignorancji większości moich bliźnich, beztrosko żyjących sobie w świecie, o którym nic dokładnie nie wiedzą i wydanych na pastwę szarlatanów, sprzedających im miraże, obietnice szczęścia i gwarancje dwucyfrowych zysków bez ruszenia palcem w bucie i neuronem w głowie. Jak można żyć w czasach, które niemal wszystko, co nas otacza i stanowi treść naszego życia, zawdzięczamy nauce i technice, przeklinając je ewentualnie przy kuflu piwa za ten nadmiar szczodrobliwości i zadowalać się przepysznym brakiem zielonego pojęcia o istocie nauki, jej trudnej do podważenia metodzie i jej nieskończonych urokach, wobec których wszystkie Biblie, Korany, traktaty filozoficzne i romantyczne poematy Mickiewicza, Byrona czy Chateaubrianda wydają się lichą poezją dla ubogich ich duchem, wyjąwszy może Szekspira i Spinozę, którym dane było ludzki czas wyprzedzić zapewne o lata świetlne. Słyszę już oskarżenia o scjentyzm, wstydliwą chorobę XIX-wiecznych pozytywistów. Zapewniam z góry, że przed wszelką formą naiwnej wiary w moc nauki chroni mnie ów zastrzyk z metody, który gwarantuje epistemologiczną skromność. Zestawiamy różnorodne eksperymenty, wyciągamy z nich statystycznie niepodważalne lub choćby przekonywające wnioski i dopiero potem uzbrojeni w probabilistyczne sito do odcedzania bzdur i zabobonów okazujemy zdrowe zniecierpliwienie wobec sztuczek magicznych teologów lub ideologów wszelkiej maści, nie mających w zanadrzu innego dowodu poza wykopnięciem piłki na aut, czyli stwierdzeniem, że tak jest i kropka, bo tak stoi w piśmie. Wbrew pozorom sprawa nie jest błaha. Papierkiem lakmusowym jest stopień akceptacji teorii ewolucji lub chociażby minimum biologicznej wiedzy, której nie sposób zdobyć wzbraniając się przed minimalnym choćby wtajemniczeniem w fizykę cząsteczkową, w halucynację teorii kwantowej, w otchłań chemii molekularnej, w odkrycia z geologii, paleontologii lub kosmologii podważające wszystkie z dotychczasowych wierzeń. Nie ma przypadkowych korelacji. Wielokrotnie przeprowadzane w świecie badania wykazały jednoznacznie proporcjonalną zależność między stopniem wykształcenia a przychylnością przychylnością wobec naukowych standardów lub odwrotnie tolerancją wobec zabobonów. I co więcej, między współczynnikiem religijności społeczeństwa a akceptacją teorii ewolucji. USA i Turcja dumnie przewodzą siłą ciemności. Islam podkrada chrześcijaństwu po niewczasie chlubne tradycje inkwizycji, a Polska za nic w świecie nie chce pozostać w tyle. I nawet Francja Kartezjusza, skądinąd największego tchórza wśród genialnych filozofów, skłonna jest wystawić się na gwałt, jałowo i niemrawo protestując, gdyż z racjonalizmem wbrew pozorom z gruntu jest na bakier. Ktokolwiek wgryzł się w miąższ nauki, a może raczej ktokolwiek dzięki nauce ujrzał choćby ułamek promila niezmierzonego bogactwa przyrody, oszałamiającej urody życia i niepojętej skali wszechświata, ktokolwiek zdał sobie sprawę z absolutnej nieokreśloności kwantowo-molekularnych trajektorii i perspektyw, ktokolwiek uszczknął coś z dialektyki konieczności i wszechobecnego przypadku, ktokolwiek wie, że od 3,5 miliarda lat jest tylko jedno drzewo życia na Ziemi i każda bakteria, pluskwa lub pokrzywa jest naszym dalekim krewnym, ten nigdy odtąd się nie cofnie. Wszelkie pseudonaukowe próby dowiedzenia słuszności mitów religijnych lub ideologii, od Soboru Trydenckiego poprzez Inkwizycję po Łysenkę, kreacjonizm i intelligent design, skazane są z góry na porażkę i starają się odroczyć godzinę prawdy, wrzucając całą wstecz. Podejrzewam zgoła, że Benedykt XVI, człowiek małej wrażliwości, lecz dużej inteligencji, w pełni tego jest świadomy. Szkoda, że nie wyciąga z tego inteligentnych wniosków. Lecz może i lepiej, że nie wyciąga, coś mi tu złośliwie podpowiada, gdyż gdyby wyciągnął, powstrzymałby może krwotok i zapobiegł opróżnianiu się kościołów. Im bardziej pusty kościół, tym pełniejsza głowa i zasadniczo vice versa. Teologom, dwuznacznym sceptykom, obmacującym się agnostykom i wyznawcom światopoglądu tchórzliwego w stylu zakładu Pascala, wieczne smażenie się w piekielnym ogniu to zbyt duże ryzyko, by pozwolić sobie na swobodę myśli, jak również wspólnikom intelektualnych mistyfikacji Fundacji Templetona, włącznie z księdzem Michałem Hellerem, powszechnie uwielbianym laureatem nagrody za kwadraturę koła, czyli pojednanie ognia z wodą i wyczarowanie z niczego na użytek maluczkich kosmologicznej zupy nic. Wszystkim tym wirtuozom nieszczerości lub myśli oswojonej nie mam w zasadzie nic do powiedzenia. Niech grają nadal, jeśli chcą, w tę ruską ruletkę, lecz powinni pamiętać, że w te klocki szef kasyna nigdy nie przegrywa. To był głupi żarcik, od którego moje superego zdecydowanie się odcina. Tak naprawdę powinni wyłącznie pamiętać, że jedynymi partnerami w tej grze są ich bliźni, tyleż z gatunku Homo sapiens, co spośród niezliczonych kuzynów będących gałązkami tego samego jednego drzewa życia, od bakterii i trylobita po paprotkę, papuszkę i papieża.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Francuska instytucja pod nazwą Wysoki Urząd do Spraw Walki z Dyskryminacją i Równości Praw, w skrócie HALDE, opublikowała raport, w którego konkluzji zaleca zniesienie warunku obywatelstwa francuskiego przy zatrudnieniu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Obywatele państw Unii mają w zasadzie te same prawa do pracy co Francuzi, z wyjątkiem pracy w armii czy policji. W praktyce nawet i oni podlegają pewnym ograniczeniom, które administracja usuwa dosyć mozolnie. Ale główny problem dla mieszkających legalnie we Francji cudzoziemców spoza Unii to niemożność zatrudnienia się w szeroko pojętej administracji państwowej i większości państwowych przedsiębiorstw. Dotyczy to aż 7 milionów miejsc pracy, czyli w stosunku do całej gospodarki co trzeciego. Raport Halde nieprzypadkowo został opublikowany właśnie teraz. Jednym z zadań nowego ministra do spraw integracji, Erika Besson, jest przeciwdziałanie mechanizmom, które sprawiają, że wskaźnik bezrobocia mieszkających we Francji cudzoziemców wynosi 22,5% przy ogólnej średniej poniżej 10%. Hamulce dla zatrudnienia cudzoziemców występują z jednej strony w niektórych zawodach, z drugiej zaś w całej administracji państwowej. Nikt nie kwestionuje zasady wyłącznego zatrudniania obywateli francuskich w wojsku i policji, ani też wymogu posiadania uznanego w Unii Europejskiej dyplomu. Prawnym dziwolągiem jest natomiast wymóg obywatelstwa, choćby europejskiego, w zawodach niezwiązanych z bezpieczeństwem państwa. W przygotowaniu jest dopiero ustawa znosząca ten wymóg w zawodach liberalnych – lekarza, dentysty, położnej, farmaceuty, weterynarza, architekta i eksperta księgowego. Wszystkie takie zmiany zachodzą zresztą bardzo powoli, nawet w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej. Faktyczne umożliwienie pracy we Francji, nie tylko w tych zawodach, jest decyzją całkiem świeżą, a tym bardziej w przypadku obywateli tzw. nowych krajów Unii, jak Polska. Francja wciąż nie zrealizowała w pełni dyrektywy europejskiej z 2003 roku, stanowiącej, że cudzoziemcy zamieszkali legalnie i w sposób ciągły na terenie unijnego kraju przez co najmniej 5 lat, mają mieć równy dostęp do pracy co obywatele tego kraju. Bardzo fragmentarycznie zasada ta jest stosowana przy naborze do pracy w trzech głównych sektorach publicznych. Państwowym, obejmującym administrację i edukację, regionalnym, czyli administrację samorządową i wreszcie w publicznej służbie zdrowia. Raport wykazuje, że w rezultacie cudzoziemcy zatrudniani są jedynie na podrzędnych stanowiskach, nawet jeśli mają równorzędne z francuskimi dyplomy i kwalifikacje. Ponadto rzadko otrzymują oni kontrakty stałego zatrudnienia, z którymi związany jest status pracownika państwowego i rozległe gwarancje. Jest im także znacznie trudniej wspinać się na kolejne szczeble kariery. Jedynym wyjątkiem są pracownicy naukowo-badawczy w szkolnictwie wyższym, otwartym na zagraniczne talenty od 1984 roku. Ponad milion miejsc pracy na stałym kontrakcie w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, takich jak Bank Francji albo koncerny elektroenergetyczny i gazowniczy EDF i GDF, zarezerwowanych jest nadal dla obywateli Unii Europejskiej. Całkiem niedawno zaś te ograniczenia zniesiono na poczcie i w paryskiej komunikacji miejskiej. To, czy wszystkie stanowiska pracy mają być dostępne cudzoziemcom, pozostaje kwestią dyskusyjną. Ale w takim kraju jak Francja, gdzie sektor publiczny zatrudnia co trzeciego pracującego, te ograniczenia mają widoczny wpływ na sytuację całego rynku pracy. W raporcie zwraca się uwagę na to, że w tej sytuacji jakakolwiek polityka integracji lub dyskryminacji pozytywnej pozostanie zasłoną dymną dla prawdziwych problemów.
RFI, la radio du monde.
S'il fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrais la lumière que tu restes endormi. S'il fallait pour te plaire lever les vents contraires, dans un désert sans vie, je trouverais la mer. Et s'il fallait le faire, j'arrêterais la pluie. Il fera demi-tour le reste de vie. S'il fallait pour te plaire, t'écouter chaque nuit. Quand tu parles d'amour, j'en parlerai aussi.
Radio France Internationale.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Jego wysoka sylwetka, fajka, którą trzymał ciągle w zębach, zabawny kapelusz, parasol, przykrótki płaszcz i elastyczny, taneczny krok należą od dawna do historii kina. W 2007 roku Francja fetowała setną rocznicę jego urodzin. Jacques Tati, jeden z największych francuskich filmowców, twórca śmiesznej postaci pana Hulot, mistrz humoru sytuacyjnego i burleski, autor setek niezapomnianych gagów, zmarły w 1982 roku, nie wychodzi z mody. W maju bieżącego roku na festiwalu w Cannes pokazana zostanie odrestaurowana wersja Wakacji pana Hulot, a także iluzjonista Sylvain Chaumetta według scenariusza napisanego przez Tatiego, ale niezrealizowanego za jego życia. W Paryżu można oglądać tej wiosny trzy wystawy mu poświęcone. W galerii 104 rekonstrukcję słynnej, ultranowoczesnej jak na lata 50. Willi Arpel z filmu Mój wujaszek. W Muzeum Sztuk Dekoracyjnych wystawę zatytułowaną Tati, czyli Złoty wiek gospodarstwa domowego. I wreszcie w Cinémathèque okazałą ekspozycję przypominającą karierę francuskiego geniusza komedii filmowej, wypełnioną zdjęciami, nagraniami archiwalnymi, a także rekwizytami symbolizującymi jego twórczość, rowerami, kabinami plażowymi, przeszklonymi drzwiami. Wyobraźni Jacques'a Tatiego nowoczesność była terenem wielkiej zabawy, mówi Masza Makejew, kustosz wystawy w Cinémathèque, wprowadzając nas najpierw do długiego, ciemnego korytarza o ścianach, na których umieszczono zdjęcia z filmu Playtime, a potem do szklanej klatki, aluzji do tego samego obrazu o perypetriach pana Hulot w jednym z budynków biurowej dzielnicy Paryża. Należymy do cywilizacji, która odczuwa potrzebę, by umieszczano ją na widoku, jakby w witrynie sklepu, mawiał Jacques Tati, który z wielką przenikliwością odmalowywał w swych filmach Chimach absurdy życia miejskiego. Uliczne korki, hałas, zatłoczenie, a także fascynację swych współczesnych nowinkami technicznymi i plastikowym światem domowych gadżetów. Na wystawie w Cinematek trafiamy także na ukwiecone kapelusze amerykańskich turystek z Playtime, wazon Lusot z Willi Arpel, gdzie toczy się akcja mojego wujaszka, i inne rekwizyty z tego filmu. Biurko sekretarki i pana Arpela i fotele w kształcie kieliszków na jajka, w których właściciele willi oglądają telewizję. Zwiedzający mogą nawet na chwilę zasiąść na słynnej zielonej kanapie z salonu Arpelów, przyjrzeć się fontannie w kształcie ryby i kuchennym robotom pani domu, a także podziwiać rowery podobne do tego, na którym jeździł listonosz François w świątecznym dniu. Akcesoria, meble i neonowe oświetlenie tak charakterystyczne dla filmowej twórczości Tatiego skonfrontowane są z rysunkami Saint-Pego, Davida Merveilla, Sola Steinberga. Duży kadr z mojego wujaszka wisi obok płótna Raoula Dufy, a zdjęcie z Playtime przedstawiające drugstore umieszczono przy słynnym obrazie Edwarda Hoppera Night Walks. Wakacje pana Hulot, Jacques'a Tatiego, to ulubiony film Woody Allena, który uważa go za najoryginalniejszy i najśmieszniejszy film lat 50. Dla Francuzów ten czarno-biały obraz ma dodatkowy nostalgiczny wymiar. Pachnie dawną Francją, pełną słodyczy i spokoju. Jest jak fotografie z dzieciństwa, kiedy wakacje spędzało się w nadmorskim hoteliku z własną restauracją, kortem tenisowym i widokiem na plażę, na której stały kosze w paski i na której nie było jeszcze tylu ludzi, co teraz. Mała miejscowość wypoczynkowa nad Atlantykiem, Saint-Maur-sur-Mer, gdzie Tati nakręcił wakacje pana Hulot, ma wielkie szczęście. Od czasu filmu niewiele się zmieniła. Położona jest ciągle na końcu świata, czyli 5 kilometrów od Saint-Nazaire. Nie upodobniła się ani do Saint-Tropez, ani do sąsiedniej La Bolle. Nie uległa kaprysom architektów, którzy nastawiali tyle betonowych brzydactw wzdłuż całego wybrzeża Francji. Nie została zalana przez tysiące hałaśliwych turystów. W Saint-Maur-sur-Mer wielopiętrowych budynków jest ciągle bardzo mało, wille nazywają się jak kiedyś, irysy, marzenie, zacisze, mają po kilka pokoików i malutki skrawek trawnika przed wejściem. Gdyby Tati mógł tu powrócić, na pewno byłby zadowolony, że naturalny kadr jego filmu pozostał taki sam jak niegdyś. Dzisiaj ściany salonu Hotel de la Plage w Saint-Maur-sur-Mer wytapetowane są zdjęciami z wakacji pana Hulot. A w holu króluje oryginalny plakat filmu. Kuracjusze zakwaterowani w 30 pokoikach hotelu są dumni, że spędzają wakacje w miejscu, gdzie przed pół wiekiem bywał i pracował Tati. Na placyku Saint-Maur-sur-Mer, naprzeciwko plaży, od 1997 roku stoi pomnik z brązu pana Hulot, wysokości 2 metry i 3 centymetry, czyli trochę więcej niż realny wzrost odtwórcy tej roli, samego Jacques'a Tatiego. Brązowy pan Hulot ręce opiera na biodrach, jego głowę zdobi wakacyjna czapeczka. Zaraz po inauguracji pomnika, w nocy, jakiś żartowniś ukradł panu Hulot fajkę i nigdy jej nie zwrócił.
Permettez.
Hulot.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Rok 2009 jest Międzynarodowym Rokiem Astronomii. Na początku kwietnia przez 4 dni w ponad 100 krajach na całej naszej planecie zainteresowani astronomią młodzi i starsi adepci mogli, zamiast patrzeć sobie pod stopy czy ewentualnie na wysokości oczu, podnieść wzrok nieco wyżej i popatrzeć w niebo. Był to pewnego rodzaju swoisty maraton non-stop, gdyż, jak wiadomo, zawsze kiedyś gdzieś na naszej planecie mamy noc. Wszyscy obserwatorzy nieba zamienili się w małych galileuszy, a ten wielki astronom żył przecież zaledwie 4 wieki temu. To on właśnie skonstruował pierwszą lunetę obserwacyjną, przy pomocy której można było z Ziemi oglądać gwiazdy i planety na nieboskłonie. To on właśnie zmienił geocentryczne pojmowanie świata na heliocentryczne, że centrum Układu Słonecznego jest właśnie Słońce, a nie Ziemia. Dzisiaj w niebo możemy patrzeć przy pomocy nie lunet, ale teleskopów. Róbmy to zatem, a zachęca nas do tego astrofizyk z Uniwersytetu imienia Piotra i Marie Curie w Paryżu, dr Chantal Levasseur-Regourd, przewodnicząca francuskiego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii.
Nous attendions que un maximum de personnes de par le monde s'intéressent aujourd'hui à l'astronomie et en particulier.
Chcielibyśmy, aby jak najwięcej ludzi na świecie wykazywało zainteresowanie astronomią. Chcemy umożliwić im obserwację wszystkich tych cudów, które znajdują się we wszechświecie. Za dnia można prowadzić obserwację Słońca, a potem można doskonale obserwować Księżyc. Wielką przyjemność sprawiłoby mi, gdyby okazało się, że w okresie, kiedy czujemy się trochę ponuro i smutno, jest dużo ludzi, którzy są w stanie zdać sobie sprawę z istnienia wspaniałych spektakli. Chciałabym, aby ci, którzy mieszkają poza dużymi miastami, mogli zaobserwować Drogę Mleczną. Większość ludzi nigdy tej drogi nie widziała. Nawet ci, którzy mieszkają w strefach pozbawionych świateł, tłumiących jej obserwacje. Trzeba sobie bowiem zdać sprawę z tego, żeby móc widzieć w ciemnościach, trzeba, by oko się do nich trochę przyzwyczaiło. Chciałabym zatem, aby ludzie po prostu cierpliwie i spokojnie poświęcili wystarczającą ilość czasu na to, aby Drogę Mleczną ujrzeć, a także niejako poczuć głębokość wszechświata, aby zdali sobie sprawę z tego, że wszyscy jesteśmy skazani na przebywanie na tym samym statku poruszającym się w przestrzeni kosmicznej, który nazywa się Ziemia i że wspólnie znajdujemy się w fazie spoglądania w bezkres naszego nieba.
Qui s'appelle la Terre et que nous sommes tous en phase les uns avec les autres en train de regarder ce ciel profond.
Mówiła dr Chantal Levasseur-Regourd, przewodnicząca francuskiego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii, astrofizyk z Uniwersytetu imienia Piotra i Marie Curie w Paryżu. Francuscy naukowcy odkryli ostatnio w odległości 400 lat świetlnych od naszej planety najmniejszą znaną dotychczas planetę znajdującą się poza naszym Układem Słonecznym. Dokonali tego przy pomocy satelity COHO. Planeta ta jest wymiarów podobnych do naszej Ziemi i na razie nosi nazwę techniczną COROEXO-7b. Posłuchajmy Daniela Ruana, astronoma z podparyskiego obserwatorium w Meudon.
Mówi się, że odkrycie to stanowi pewien etap w procesie poszukiwania dowodu na istnienie życia na innej planecie. Trzeba teraz tylko udowodnić, że możliwe jest takie zaludnianie innych planet podobnych do naszej Ziemi. Dotychczas znaleźliśmy poza Układem Słonecznym planety duże typu naszego Jupitera. Trzeba by dowieść istnienia planet stosunkowo małych i z tym tu właśnie mamy do czynienia. Satelita COHO i jego odkrycia to pierwszy krok w tym kierunku. Jest jeszcze do zrobienia wiele takich kroków, ale nie wykluczamy odkrycia kiedyś planety, na której znajdziemy życie pozaziemskie. COHO to pierwszy etap na drodze do tego celu.
Mówił Daniel Rouen, astronom z podparyskiego obserwatorium w Meudon.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. Dziś w naszym studiu panowie Janusz Rolicki i Piotr Górszczyn. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni, ale nie tylko politycznych, bo o sporcie też porozmawiamy, no ale zaczynamy od takiej, rzekłbym, północno-wschodniej polskiej ofensywy dyplomatycznej, to znaczy skupione w jednym czasie wizyty premiera w Estonii i w Finlandii, natomiast prezydenta w Wilnie na Litwie. Która z tych wizyt ważniejsza? Piotr Górsztyn?
Ja bym ich nie porównywał. Oczywiście z Litwą mamy bardziej zażyłe kontakty i więcej spraw do załatwienia, ale ta różnica nie jest bardzo duża, bo z kolei Finlandia jako kraj super nowoczesny, inwestor w wielu branżach, też jest ważnym partnerem. Z Litwą mamy takie życiowe sprawy do załatwienia, chociażby sprawy mniejszości polskiej na Litwie, pisowni nazwisk. Litwini oczekują od nas połączenia naszego systemu energetycznego z ich, czyli tak zwanego mostu energetycznego. Wiele spraw w Unii, ale zwłaszcza takich zewnętrznych w stosunkach unijno-rosyjskich było wspólnie załatwianych. To należy podtrzymywać. Nie tak blisko, ale bardzo podobne sprawy są też łączone nas z Estonią i z Finlandią. No, z Finlandią to jest sprawa zablokowania.
Premier rozmawiał o Ignalinie.
Chodzi o to, żeby państwa bałtyckie się przyłączyły. To jest taki projekt litewski, żeby Polska i pozostałe państwa bałtyckie pomogły Litwinom przebudować tę zamykaną obecnie elektrownię atomową. Tam jeden blok już jest zamknięty, drugi ma być wkrótce zamknięty, a Litwini nie mają innych źródeł energii własnych poza tą elektrownią. Pozostałe elektrownie na Litwie to są elektrownie gazowe napędzane gazem rosyjskim. To jest zrozumiała ta sytuacja. No ale to jest kwestia gazociągu północnego, który będzie przebiegał przez Zatokę Fińską, więc i Finowie, i Estończycy muszą też zabrać głos w tej sprawie. No i jest sprawa kryzysu. Estonia najbardziej odczuła z tych wszystkich krajów. Litwa również kryzys, więc myślę, że tutaj też jest wiele spraw do omówienia.
Czy to rzeczywiście taka polska północno-wschodnia ofensywa, Janusz Rolicki?
No, bardziej bym powiedział, że istotna jest wizyta premiera, dlatego że kontakt nasze z Finlandią i Estonią są mniej ożywione niż z Litwą. Na Litwę nasz pan prezydent jeździ w ciągu roku 5-6 razy, więc stąd to są więcej niż rutynowe wizyty. Natomiast Finlandia i Estonia są ważne, szczególnie Finlandia, bo jest to kraj o imponujących osiągnięciach i rzeczywiście można się od Finów wiele nauczyć. No poza tym dla mnie osobiście to frapujące są te doświadczenia z okresu powojennego, kiedy Finlandia wywalczyła sobie, była w stanie wywalczyć status jednak bez porównania lepszy od Polski i pod tym względem była takim niedościgłym wzorem. Nawet przyjął się w termin finlandyzacji tak zwanej, który był marzeniem Polaków przeciętnych. I jeśli chodzi o Litwę, to jak już wspominał mój przedmówca, no tam są ciągle dla mnie zdumiewające problemy do rozwiązania. To znaczy kwestie takie wykazujące złą wolę Litwinów. Myślę o sprawach nazwisk. To ja akurat na to jestem wrażliwy, bo urodziłem się w Wilnie i wiem, że dla osób, które tam mieszkają, to fakt, że ich nazwiska się pisze oficjalnie w sposób dosyć nietrudny do zaakceptowania, to jest dla mnie niezrozumiałe. To kompletnie jest sprzeczne z duchem, całą koncepcją unijnej współpracy. Dziwi mnie to, że prezydent nie jest w stanie tutaj nic załatwić. Czyli te wizyty są trochę jałowe, bo jeździ, ale z tego nic nie wynika.
Janusz Rolicki, Piotr Górsztyn. Kolejny temat na dziś. Michel Platini nie widzi w naszym kraju większych problemów z organizacją Euro 2012. To ważne stwierdzenie po jego wizytacji wcześniej na Ukrainie, potem w Polsce. No ale Michel Platini powiedział również takie zdanie, które spowodowało, że na Ukrainie i w Polsce obudziły się żywe emocje. Otóż powiedział, że nie jest wcale powiedziane, że to będzie jakiś sprawiedliwy podział, że być może będzie różna ilość tych stadionów, na których będzie to wspaniała impreza sportowa rozgrywana. Ukraińcy liczą, że u nich będzie więcej. My oczywiście zaraz kibice zaczęli liczyć, że być może u nas. Janusz Rolicki.
To w sumie jest, ma taki podtekst nie najprzyjemniejszy, dlatego że z jednej strony my zawdzięczamy te mistrzostwa Ukraińcom, bo to wiadomo, że oni załatwili tą organizację tych mistrzostw również i w naszym kraju. To, co się dzieje, to znaczy ta jakaś rywalizacja, to jak gdyby podkradanie sobie meczów jest bardzo niewskazane, bo to po prostu psuje nastroje i powoduje, że odżywają pewne stare resentymenty, które są niekorzystne. Poza tym mnie trochę śmieszy ta pozycja. Oczywiście ta piłka nożna jest takim szczególnym sportem i te federacje są pięknie bogate i ważne, ale tu zachowują się jak królowie. My skaczemy koło Platiniego i wysłanniku Blattera również, że się pojawiają. A z drugiej strony, no, mistrzostw świata w Polsce było mnóstwo. Chociażby takie mistrzostwa świata, które były bardzo niedawno w Pruszkowie. Mistrzostwa świata w kolarstwie to. Oczywiście to ma trochę inną rację. rangę, inną wagę, ale uważam, że u nas się przypisuje do tego zbyt wielkie znaczenie. Mistrzostwa się na pewno odbędą. Chciałbym, żeby było porówno tu i tu, żeby nie było żadnego konfliktu, żebyśmy się z tego powodu nie kłócili.
Ale no faktem jest, że miliony fanów na całym świecie kochają futbol. Piotr Kursztyn.
Tak, no bo to się już skończyło, to jak piszą komentatorzy sportowi, to nie jest już zabawa 22 facetów biegających w krótkich majtkach. To już jest trochę religia, w bardzo dużym stopniu polityka, a w przypadku...
No i pieniądze,
Polski,
pieniądze.
Tak, no i pieniądze. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tutaj w przypadku Polski i Ukrainy to jest też taki no, ogromny zastrzyk promodernizacyjny, no, który i nas zmusza do działania, trochę przyciąga też pieniądze inwestorów, zmusza organizatora do przeorganizowania własnego systemu dotyczącego inwestycji.
To rzeczywiście tak będzie, no bo autostrady już właściwie wypadły, zobaczymy jak będzie z hotelami.
Jest problem, rzeczywiście wygląda na to, że sieć komunikacyjna i taka okołokomunikacyjna typu dworce raczej w małym stopniu, nie takim jak oczekujemy, będzie zmodernizowana. No grunt, że będzie mieć stadiony, no, do tej pory nie mamy porządnych stadionów, przynajmniej one będą.
No i może ładne
mecze. Autostrady będą, jednak ta autostrada A2 dojdzie do Warszawy, A4 pewnie dojdzie do Przemyśla.
To akurat nie jest pewne właśnie.
Ale nie, to do Konotopii jestem przekonany, że tutaj Tusk stanie na głowie.
Piotr Górszczyn, Janusz Rolicki. Ostatni temat na dziś. Właściwie co mam powiedzieć? Rosja ogłosiła koniec wojny w Czeczenii. No, ta wojna budziła przez wiele lat wielkie emocje. No i została Czeczenia spacyfikowana, a teraz Rosjanie właściwie się wycofują. Jak to komentować, Piotr Górszczyn?
No powstaje wewnątrz Rosji takie prywatne królestwo miejscowego władcy. Komentatorzy porównują to, znawcy Rosji porównują to do sytuacji z XIX wieku, kiedy w Azji Środkowej istniały dwa takie emiraty, Buchara i Chiwa, że to będzie tak to wyglądało. Ruslan Kadyrow będzie teraz porządkowo, on porządkuje już Czeczenię po swojemu, będzie wprowadzał własne porządki. Z punktu widzenia humanitarnego to jakiś plus jest jednak, no bo tak regularne działania polegające na bombardowaniu miast, wyciąganiu ludzi do tak zwanych punktów filtracyjnych na pewno się skończą. Natomiast Kaukaz, ten problem kaukaski to nie tylko Czeczenia. Rosjanie mają i będą mieli problemy w innych republikach, w Inguszetii, w Kabardzie. No jest tam ileś punktów zapalnych.
Janusz Rolicki, a problem moralny?
Nie no, problem moralny jest to w ogóle w sumie bardzo, bardzo smutne wydarzenie. Ja akurat powinniśmy na to patrzeć w sposób taki szczególny, bo tutaj jest kontynuacja jednak polityki i stalinowskiej i jeszcze Mikołaja I. Ja chcę zwrócić uwagę, że gdy porządek zapanował w Warszawie po powstaniu listopadowym, było to też zło wrogie i sprowadziło się po prostu, Rosjanie mają tu pojęcie normalizacji. Normalizacja polega na zduszeniu wszelkiej formie zależności i po prostu uprzedmiotowieniu narodu pokonanego. To się powtarza na tą skalę czeczeńską i jest to bardzo smutne, że świat takie rzeczy toleruje i będzie tolerował.
Piotr Górszczyn, Janusz Rolicki i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych i sportowych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
savoir sur ma vie. J'ai tourné cette fois ma clé dans ses menottes.